Jak dokonuje się formalności związanych z dziedziczeniem?
Polskie prawo przewiduje dwie drogi. Aby dopełnić formalności związanych z dziedziczeniem, i to bez względu na to, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, czy na podstawie testamentu, można wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Drugim rozwiązaniem jest uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W obu przypadkach należy zgromadzić wymagane dokumenty. Są to akty stanu cywilnego, czyli przede wszystkim akt zgonu spadkodawcy oraz odpowiednie akty dotyczące spadkobierców. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Jeżeli przykładowo do spadku powołani zostali żona i syn, to wymagany będzie dodatkowo akt małżeństwa żony oraz akt urodzenia syna. Jeżeli natomiast dziedziczyć będzie zamężna córka, to oprócz aktu urodzenia będzie musiała przedłożyć akt małżeństwa. W przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu należy, co oczywiste, przedstawić testament sporządzony przez spadkodawcę. Na marginesie dodam, że testament jest czynnością o wysokim stopniu sformalizowania i musi zostać sporządzony w formie przewidzianej prawem i z zachowaniem wszystkich wymogów ustawowych. Jest to niezwykle ważne, bowiem niezachowanie formy wymaganej prawem pociąga za sobą nieważność testamentu. Polskie prawo wyróżnia dwie kategorie testamentów – zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe mogą być sporządzone w dowolnie wybranej chwili i są to testament holograficzny, notarialny i allograficzny. Już spieszę z wyjaśnieniem tych tajemniczych terminów. Testament holograficzny to nic innego jak testament własnoręczny. Testament własnoręczny, jak wskazuje na to nazwa, musi być napisany własnoręcznie, opatrzony datą i podpisany przez spadkodawcę. Podkreślam, testament musi być napisany w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę. W żadnym razie nie może być napisany na komputerze i wydrukowany. Jeżeli chodzi o podpis, to w zasadzie powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, ewentualnie samym nazwiskiem, ale w taki sposób, aby można było zidentyfikować spadkodawcę. Testament notarialny to testament sporządzony w formie aktu notarialnego. W celu jego sporządzenia należy udać się do notariusza. Przyjmuje się, że testament w formie aktu notarialnego daje spadkodawcy wysoki stopień bezpieczeństwa, pozwalający wyrazić jego rzeczywistą wolę testowania. Ponadto obecność osoby z wykształceniem prawniczym chroni przed dokonaniem rozporządzeń majątkowych sprzecznych z prawem oraz pozwala precyzyjnie wyrazić wolę spadkodawcy.
A jak jest w przypadku pozostałych rodzajów testamentów?
Wspomniany testament allograficzny to testament zwany czasami urzędowym, bowiem przy jego sporządzeniu wymagana jest obecność osoby pełniącej funkcje publiczne. Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie, przykładowo wobec burmistrza, wójta czy prezydenta miasta lub kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona oraz świadków. Oprócz testamentów zwykłych ustawodawca wyróżnia kategorię testamentów szczególnych, które mogą być sporządzone tylko wtedy, gdy zostały spełnione dodatkowe warunki. Są to testament ustny, podróżny i wojskowy. Nie będę zgłębiać się w szczegóły, natomiast wspomnę, że w pewnych sytuacjach testament ustny może uratować, a właściwie zapewnić spadek dla najbliższych członków rodziny. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku skierowany do sądu musi zostać opłacony. Obecna stała opłata sądowa takiego wniosku to kwota 100 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę za wpis w rejestrze spadkowym w wysokości 5 zł. Postępowanie spadkowe przed sądem może trwać kilka miesięcy, a w przypadku sporu pomiędzy spadkobiercami, zwłaszcza w sytuacji kwestionowania testamentu, nawet do kilku lat. Niestety zdarzają się przypadki fałszowania testamentów bądź przymuszania spadkodawców do sporządzania testamentów określonej treści, co oczywiście rodzi spory sądowe ciągnące się latami, ale czasem jest to jedyna droga, aby najbliżsi uzyskali sprawiedliwe rozstrzygnięcie sądu. Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Jest to dokument, który uprawnia spadkobierców do rozporządzania majątkiem spadkowym. Inną kwestią jest dział spadku, który następuje później. Z kolei notarialne poświadczenie dziedziczenia w przypadku braku sporu pomiędzy spadkobiercami jest dobrym wyborem, ponieważ umożliwia załatwienie sprawy praktycznie od ręki. Koszty takiego aktu notarialnego to kwota rzędu kilkuset złotych.
W Polsce obowiązuje tak zwana zasada swobody testowania. Co oznacza to sformułowanie i jakie ta swoboda rodzi zagrożenia?
Oznacza, że spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci w dowolny sposób. Może na przykład zapisać cały swój majątek sąsiadom, zwłaszcza gdy nie żyje w zgodzie ze swoją rodziną. Naturalnie można uznać to za żart, ale niestety w życiu bywa różnie, a spory pomiędzy członkami rodziny na tle majątkowym są powszechne. Wspomniana przeze mnie swoboda testowania pociąga za sobą niebezpieczeństwo, że naruszone zostaną interesy osób najbliższych spadkodawcy, gdy w testamencie powołana zostanie do dziedziczenia całości majątku obca osoba. U podstaw systemu dziedziczenia leży założenie, że spadek powinny otrzymać osoby z najbliższego otoczenia spadkodawcy. Gdy tak się nie stanie, często można uznać za wysoce krzywdzące dla najbliższych takie rozporządzenie spadkodawcy, zwłaszcza gdy majątek został zbudowany wysiłkiem całej rodziny. Aby zapobiec takim sytuacjom i przynajmniej w części zaspokoić interesy najbliższych spadkodawcy, prawo polskie przewiduje zachowek.
Czym zatem jest zachowek?
Zachowek to nic innego jak roszczenie pieniężne skierowane przede wszystkim do powołanego spadkobiercy. W praktyce będzie to z reguły spadkobierca testamentowy. Uprawnienie do zachowku wynika z bliskiej więzi rodzinnej pomiędzy spadkodawcą a uprawnionym do zachowku. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego uprawnionymi do zachowku są zstępni spadkodawcy, czyli jego potomkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, małżonek spadkodawcy i rodzice spadkodawcy. Jest to krąg osób uprawnionych do zachowku, przy czym uprawnienie to powstaje jedynie wówczas, kiedy osoby te byłyby powołane do spadku z ustawy, czyli nie zawsze. Ostatnio tłumaczyłam, czym różni się dziedziczenie ustawowe od dziedziczenia testamentowego. Przykładowo, można wskazać sytuację, w której spadkodawca pozostawił dwoje dzieci i jedno z rodziców i jednocześnie zapisał cały swój majątek sąsiadce. W tej sytuacji przy dziedziczeniu ustawowym, czyli gdyby spadkodawca nie zostawił testamentu, do spadku doszłyby jedynie jego dzieci, wyłączając od dziedziczenia rodziców spadkodawcy. Uprawnienie do żądania zachowku przysługuje w omawianym przykładzie jedynie dzieciom spadkodawcy. Rodzic uzyskałby prawo do zachowku jedynie wówczas, gdyby spadkodawca nie pozostawił dzieci. Zatem to roszczenie o zachowek należałoby skierować przeciwko sąsiadce. Oprócz tego czasami uprawnionymi do zachowku mogą być spadkobiercy, którzy doszli do dziedziczenia, jeżeli ich udział w spadku nie pokrywa należnego im zachowku.
A jaka jest wysokość zachowku?
Jest to żądanie zapłaty określonej sumy pieniężnej obliczanej procentowo od wartości udziału spadkowego. Kwota zachowku zależy również od tego, czy uprawniony jest małoletni oraz czy jest trwale niezdolny do pracy. Za każdym razem należy zbadać te okoliczności przy obliczaniu wysokości zachowku. Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy, albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, zachowek wynosi wówczas 2/3 wartości udziału spadkowego który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. W innych zaś wypadkach połowa wartości tego udziału. Przykładowo, jeżeli udział spadkowy uprawnionego do zachowku wynosiłby połowę spadku, gdyby doszedł do dziedziczenia i przyjmijmy, że jest to pełnoletnie dziecko spadkodawcy, wówczas uprawniony do zachowku mógłby domagać się zapłaty zachowku w wysokości 1/4 części spadku. Kwestie zachowku potrafią być skomplikowane. Przy jego ustalaniu należy uwzględnić szereg dodatkowych okoliczności, jak na przykład darowizny poczynione przez spadkodawcę, zapisy windykacyjne, które powinny być zaliczane na poczet zachowku, czy też należy brać pod uwagę osoby wydziedziczone, uznane przez sąd za niegodnych dziedziczenia, osoby, które odrzuciły spadek, czy też zrzekły się dziedziczenia. Dodatkowo trzeba pamiętać o przedawnieniu roszczenia. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.